Gościem programu jest prezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich, Krzysztof Szuster. Dzień dobry, witam pana prezesa.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Ale także dodam, polski aktor, reżyser teatralny, przez kilka lat także radiowiec, tym bardziej mi bardzo miło pana gościć, oraz przedsiębiorca i hodowca koni, ale o koniach na koniec, jeśli pan znajdziemy chwilę czasu i zechce pan porozmawiać.
Zechce porozmawiać, tylko skąd pan to wszystko wydobył? Jeszcze trzeba dodać, że wicemistrz Europy w powożeniu, ale o tym nie mówmy. Natomiast jeżeli chodzi o poznańskiego słuchacza, tak, to o pańskim nazwisku do pewnej damy z Poznania jeździłem jako licealista. Kochałem się bardzo, bardzo, ale mną wzgardziła i miała rację.
No dobrze, już nie mnie to rozstrzygać, ale to bardzo piękna historia faktycznie. Panie prezesie, co się wydarzyło, że szefów przyjeżdża osobiście z Poznania do Warszawy?
Postanowiłem troszeczkę inaczej działać niż moi sławni poprzednicy, to znaczy ruszyłem w teren. Nie ruszyłem w teren, bo terenem Poznania nie można nazwać. To jest bardzo ważny oddział dla Związku Artystów Scen Polskich, dlatego że zrzesza kilkanaście teatrów z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Kalisza, Gniezna, no i wszystkie teatry poznańskie, bardzo ważne, jak już powiedziałem, dla zaspu ośrodek, a ściągnęły mnie tu już po raz drugi w czasie tej kadencji wybory uzupełniające do zarządu oddziału. To jest taki nie najmniejszy, ale taki średni twór zaspowski, bez którego nie można, tak jak samochód ma cztery koła, to tak jakbyśmy jedno koło ujęli i zasp w Poznaniu od dnia dzisiejszego będzie działał. Jesteśmy tuż po wyborach, nastąpiły niewielkie zmiany. Bardzo się cieszę, że nowi koledzy i koleżanki weszli do zarządu, bo ten oddział, jak już powiedziałem, bardzo ważny, wspaniale działa. Od lat wspaniale działa, a przede wszystkim jako radiowiec mówię, że taki nasz kolega, przewodniczący oddziału Filip Frontczak, wymyślił pewien pomysł wspólnie z radiowcami Poznań.
Próba, i
w ramach pomocy cyberzaspu, czyli programu z Narodowego Centrum Kultury, mogliście realizować, państwo radiowcy i koledzy aktorzy. To miłe słuchowisko próba.
Do tego słuchowiska jeszcze, jeśli pan pozwoli, wrócimy w dalszej części naszej rozmowy, ale skoro zaczęliśmy tak trochę oficjalnie o samym Związku Artystów Scen Polskich, to warto o tym związku chwilę jednak porozmawiać, bo jak wiemy, ma on swoją długą historię sięgającą aż odzyskania przez Polskę niepodległości. Może właśnie korzystając z tego spotkania, z tej obecności pana w naszym studiu, zechciałby pan choć trochę tę historię naszym słuchaczom przybliżyć, bo jest ona wyjątkowo ciekawa.
Wyjątkowo ciekawa.
1918
rok, obchodzimy w tym roku 101-lecie zaspu. Wspaniali ojcowie, założyciele. Ja ich nie będę wymieniał, było ich wielu, natomiast na zdjęciach cudowne zdjęcia ich z początku XX wieku, z bokobrodami, w czarnych surdutach. Wspaniali ludzie, którzy wpadli na pomysł i jesteśmy dokładnie tyle, ile właściwie nawet o jeden dzień. Zebranie założycielskie zaspu odbyło się przed właściwie odzyskaniem niepodległości. Paradoksalnie, więc jesteśmy o jeden dzień starsi od naszej cudownej, nowej, wyzwolonej ojczyzny. Przez wiele lat wielcy, naprawdę wielcy, a przede wszystkim szalenie artyści, jeżeli już wybierają spośród siebie kogoś, to musi być to człowiek bardzo związany nie tylko z teatrem, ze sztuką, ale niezwykle szanowany w środowisku. Ja nie dlatego to mówię, to było na przestrzeni lat. Gustaw Holoubek, Kazimierz Kaczor, Olgierd Łukaszewicz, Ignacy Gogolewski, ale wcześniej wcześniej jeszcze Andrzej Łapicki. No wspaniałe.
To jest zawsze niebezpieczeństwo, panie prezesie. Bo nie daj Boże, pominie pan kogoś za, za pomysł.
Ja już pominąłem. No Władysław Krasnowiecki, Henryk Szletyński.
Jaracz, tak?
No Jaracz.
Rapacki, tak?
Tak, to no właśnie, wybitne nazwiska. Natomiast powiem panu i państwu, że znaleźć się w tym doborowym towarzystwie to niezwykły zaszczyt. Ja wprawdzie jestem, jak się nazywam, prezesem technicznym, ponieważ zostałem wybrany nie przez walny zjazd, tylko no, świętej pamięci Paweł Królikowski, nasz prezes, odszedł i zgodnie ze statutem to zarząd wybiera spośród swojego grona i do końca kadencji będę pełnił tę funkcję, choć bardzo boję się tego.
Bo dlaczego? Kadencja może potrwać, prawda?
Wie pan, panie redaktorze, ja na początku kadencji zmienialiśmy statut i na jednym z pierwszych posiedzeń zarządu tak sobie pozwoliłem taką żartulkę zapowiedzieć. Słuchajcie, to będzie najdłuższa kadencja w zaspie prezesa i tego zarządu. No niestety w wypadku Pawła to się nie sprawdziło, natomiast w wypadku zarządu niestety tak doszła pandemia. I w ramach tarczy nie możemy przeprowadzić w czasie pandemii zebrania walnego, ale udało się uchwalić wspaniały statut.
No właśnie, to może właśnie jak to będzie wyglądało, jeśli już jesteśmy przy tych sprawach organizacyjnych, to pewnie ci wszyscy, którzy jednak identyfikują się ze Związkiem Artystów Scen Polskich, czy wręcz do niego należą, może za naszym pośrednictwem chcieliby się dowiedzieć, jak to będzie przebiegała ta organizacja, kiedy ewentualnie do tych wyborów dojdzie, bo ta uchwała została przyjęta właśnie w związku z koronawirusem, prawda?
Tak, dojdzie do wyborów równo do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia. No tak, to trzeba popularnie powiedzieć, a kiedy to nastąpi. Po prostu wyszliśmy z założenia, że gdyby mamy 227 kandydatów i gdybyśmy zwołali to zebranie, to odpowiedzialność, a przyjeżdżają koleżanki i koledzy z całej Polski.
W różnym też wieku.
W różnym wieku, tak.
Tej kondycji fizycznej,
i
prawda?
Gdybyśmy zaryzykowali, że choć jedna osoba zachorowałaby, baliśmy się tego ryzyka i teraz bardzo, bardzo grzecznie czekamy i modlimy się, tak jak i wszyscy, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Mhm.
Jak dzisiaj jest zorganizowany ZASP? Jest ta główna centrala w Warszawie, ale ma też właśnie oddziały, które dzisiaj na przykład pan odwiedził tutaj w Poznaniu, prawda?
Mamy kilka oddziałów, Szczecin, Gdańsk, Toruń razem z Bydgoszczą, Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Warszawa. I te oddziały to są takie podstawowe jakby komórki. Do niedawna jeszcze były koła w teatrach. Natomiast te koła w teatrach z racji tego, że już nie ma stałych zespołów, że są angaże kontraktowe, nie można było utrzymać tychże kół. Mhm. Natomiast nowum powstały i to będą miały ważniejsze znaczenie sekcje niż oddziały. Oddziały, że tak powiem, zrzeszają geograficznie i obsługa zbierania składek będzie następowała poprzez oddziały, ale najważniejsze będą sekcje branżowe, no między innymi wspaniała sekcja, która powstała radiowa. Tak. I tu koleżanki i kolegów słuchających to ze wszystkich rozgłośni bardzo gorąco namawiam i zapraszam, bo przepraszam za ten apel i nawoływanie, ale bardzo koleżanki proszę. I koledzy radiowcy, tak. Jesteście też twórcami. Nie tylko dziennikarzami, ale też twórcami. Także naprawdę warto się zrzeszać. A dlaczego warto się zrzeszać w ZASP-ie? Dlatego, że ZASP stał się organizacją zbiorowego zarządzania. Ze zwykłego stowarzyszenia twórców, aktorów, reżyserów, scenografów, wreszcie też zawodów pomocniczych, głównie w teatrze, ale i muzyków oczywiście, i tancerzy, nie wolno o nich zapominać, staliśmy się w tej chwili takim reprezentantem branżowym, można powiedzieć. I powstało wiele sekcji.
I te sekcje mają też pomagać. Jakby.
I te sekcje mają pomagać. Te sekcje będą miały swoje fundusze, niebagatelne fundusze, czyli całe pieniądze zebrane przez ZASP będą poprzydzielane tym sekcjom. Sekcje dzielą się jeszcze na dwie. Tak zwane repartycyjne, czyli te, których członkowie pomnażają majątek ZASP poprzez tantiemy, poprzez prawa autorskie, które otrzymujemy. I druga grupa, nierepartycyjna. No, niestety głównie często tancerze, których mylnie nazywamy odtwórcami, to są też twórcy. No ale tak niestety ustawa zapisała, nie możemy tego zrobić. Ale wszyscy oni, ponieważ jesteśmy organizacją demokratyczną w pełni, nawet ci koledzy z sekcji nierepartycyjnych otrzymają fundusze na swoją działalność. I to jest takie nowum. Starzy koledzy bardzo płaczą, a ZASP się stał organizacją zbiorowego zarządzania. No to my odpowiadamy, koledzy, którzy uczestniczyli w tworzeniu nowego statutu, odpowiadamy, no tak, ale popatrz, dawniej mogłeś tylko zjeść swoje składki. A składki głównie, słuchacze drodzy, ja was nie chcę straszyć, zwłaszcza młodszych, którzy o tym nie myślą, ale wystarczały nam na zasiłek pogrzebowy i utrzymanie domu artysty weterana w Skolimowie. Bardzo mało pieniędzy pozostawało z tych składek na działalność statutową. Teraz, kiedy staliśmy się organizacją zbiorowego zarządzania, czyli jedną z organizacji pobierającej tantiemy, zbierającej niejako telewizji, radia, filmu, możemy część tych pieniędzy oczywiście wypłacamy tak zwanym uprawnionym aktorom, twórcom, a część możemy niejako za obsługę zabrać dla siebie. Ale obsługa to są tak zwani zegarmistrzowie, którzy obliczają, ile człowiek jest na ekranie, ile jego głos był na fonii w eterze, a pewną część jeszcze z tego, skromny 2-3% możemy zatrzymać już dla siebie na działalność statutową. I tu możemy po raz pierwszy od wielu, wielu lat, ale to jest zasługa pana Kazimierza Kaczora, który ściągnął niejako tantiemy do ZASP-u. Dzięki niemu możemy pobierać te tantiemy.
Można powiedzieć, że zbudował w jakiś sposób fundamenty, zabezpieczył fundamenty.
Zabezpieczył fundament. Po nim następujący prezesi tylko już kontynuowali to, ale to właśnie ojcem chrzestnym jest Kazimierz Kaczor. I kontynuując myśl, te skromne 2-3% to jest często
parę złotych,
więcej niż milion znacznie. I z tego będziemy mogli robić spektakle, będziemy mogli fundować stypendia młodzieży, będziemy, co pokazała pandemia, tragedia, która nastąpiła, nagle niegrający aktorzy, nie mający środków do życia, dzięki Bogu, że wcześniej powołano fundację. To zasługa Olgierda Łukaszewicza z kolei. I z tej fundacji 500 000 wyasygnowaliśmy, żeby aktorzy bezetatowi mogli cokolwiek otrzymać i im wypłacamy. Ale teraz będzie już i pomoc socjalna, no oczywiście utrzymanie Skolimowa, ale też fundowanie stypendium dla młodych wyróżniających się.
No niech... Takie oczekiwanie pewnie też jest i to spore.
Ogromne.
Pan trochę wyprzedził moje następne pytanie, bo nie sposób go nie zadać. Jak właśnie mocno koronawirus dotknął całe środowisko artystyczne?
Potwornie dotknął, bo niegranie dla artysty... Proszę państwa, słuchacie nas teraz. Uwierzcie, że artyści nie są pazerni tylko na pieniądze, na fundusze, na gaże, jak my to mówimy. Owszem, są pazerni na występowanie, na dawanie siebie. I teraz dla przykładu powiem, zanim odpowiem na pana pytanie, zorganizowałem ostatnio taki cykl koncertów z balkonu hotelu Bristol. Kiedyś w 1958 roku z tego hotelu zaśpiewał Jan Kiepura. I nazwałem tę scenę balkonowa hotelu Bristol w Warszawie i zaprosiłem kolegów. Najpierw zaprosiłem zespół Śląsk w repertuarze operetkowo-rozrywkowym. No, na koniec zdali oczywiście Karolinkę, bo bez tego Śląsk nie istnieje. I 3 tygodnie później zaprosiłem kolegów sekcji teatrów muzycznych, śpiewaków i śpiewaczki operowe. Jedni i drudzy, zapraszam ich później na kolację i siedzimy i oni, Krzysztof, jakże ci dziękujemy za pomysł. Ja mówię, no przestańcie, no przecież właściwie, przecież wiecie, że za darmo występujemy, gramy. Krzysiu, nie chodzi o pieniądze. My mogliśmy wystąpić. A tam zebrała się na krakowskim przedmieściu no prawie 1000 osób, dwa razy po 1000 osób, bo liczyliśmy. Oczywiście w odstępach, oczywiście w maseczkach.
No tak. To jest to, co aktorzy kochają najbardziej.
I to, co aktorzy kochają najbardziej. Ale wracając do pańskiego bardzo dobrego pytania. Otóż jeszcze jedna, i tu muszę pochwalić Ministerstwo Kultury i Sztuki Dziedzictwa Narodowego i absolutnie muszę pochwalić pana ministra Glińskiego. Otóż walczy jak lew, żeby wprowadzić opłatę z czystych tak zwanych nośników. I ta opłata z czystych nośników to nie będzie opłata, którą sobie wezmą artyści, czy ministerstwo, czy tak zwani uprawnieni do kieszeni. W większości pójdzie to na pomoc socjalną właśnie w takim wypadku,
jak ten.
Bo pandemia pokazała nam, że jesteśmy zupełnie bezbronni. Jest druga, jakby przykra strona. Zwróćcie państwo uwagę i pan redaktor, że artyści bici są już wcześniej, nie tylko przez pandemię. Otóż wszystkie żałoby narodowe zostają odwołane, spektakle, nad którymi pracujemy 3-4 miesiące i nagle premiera przypada na czas, rozumiemy to doskonale, ale jakiejś żałoby narodowej, czy nie daj Boże jakiegoś zdarzenia. I nagle ta praca, no nie ma, trzeba przesunąć to
nie
wszystko.
Ma swojego finału, można
i
powiedzieć.
Teraz te fundusze, również i zaspolskie, mogą pójść dla zrekompensowania choćby tej ciężkiej pracy twórców. Bo to nie tylko twórcy w teatrze, widzimy tylko aktorów. Na premierze bijemy brawo i krzyczymy reżyser, reżyser. Ale to jest cały sztab ludzi, maszyniści sceny, suflerki, inspicjenci, charakteryzatorki, naprawdę elektrycy, akustycy. Tych ludzi jest bardzo dużo.
Ktoś, kto kiedyś chociaż raz w życiu miał okazję wejść za scenę, jak to się mówi, to doskonale.
Bajeczny, cudowny.
Osób musi się napracować, żeby te kilka mogło zabłysnąć.
Bajeczny, cudowny świat, proszę państwa. Każdy teatr ma swój zapach, każda scena ma swój zapach, każdy teatr ma swój klimat i zachęcam bardzo, jeżeli teatry w państwa miastach czy miejscowościach występują, zapytajcie, czy można by zwiedzić kulisy. To są przeżycia, których nie da się opisać.
Tak, w nocy muzeów, zwłaszcza czasem takie sytuacje się zdarzają. Panie prezesie, widziałem, że ZASP realizuje program CyberZASP. Co już w jego ramach udało się zrobić? Jakie są plany? No tutaj wspomnieliśmy o słuchowisku, nagrywanym także zdalnie po raz pierwszy właśnie przez naszą rozgłośnię Polskiego Radia Poznań. Spektakl nosi tytuł Próba.
Gratuluję Polskiemu Radiu Poznań. Przede wszystkim zaufania do ZASP-u, zaufania do Filipa Frontczaka, który to wspólnie z państwa kolegą wymyślił razem. Próba jest to prapremiera. Nikt do tej pory, mówię to jako radiowiec, nikt nigdy zdalnie nie zrobił takiego słuchowiska. Gratuluję rozgłośni poznańskiej.
Chociaż pewnie nie jest to tak czysto techniczny, nie jest to pewnie najprostsze od strony aktorskiej patrząc, prawda? Bo to jest kwestia emocji, wzajemnego odreagowywania, tak?
Ależ, panie redaktorze, to jest tak, jak państwo słyszycie, my sobie rozmawiamy z redaktorem, właśnie. Czasem przerywamy jeden drugiemu, wchodzimy słowo w słowo. Natomiast w teatrze radiowym trzeba mieć niezwykłą precyzję, nie wolno, jak to my mówimy, zachodzić czy zabrudzić. I trudność polega na tym, że jeden aktor nagrywa siebie sam, nie słysząc często partnera, ale najgorzej ma ten, który nagrywa pierwszy. Bo on zupełnie jest pozostawiony sam sobie
i swojej
wyobraźni przede wszystkim, rzeźbieniem głosem. Proszę państwa, na scenie mamy co? Mamy mimikę aktora, mamy kostium, mamy scenografię, mamy muzykę, mamy ruch. Mamy partnera. W radiu co mamy? głos. Tylko głos i wyobraźnia. Od tego wszystko zależy. To wspaniały projekt. Z oficjalną osobą rozmawia pan. Ja oficjalnie panu prezesowi i wszystkim radiowcom z rozgłośni poznańskiej bardzo, bardzo dziękuję. Zrobiliście cudowną robotę, kawał naprawdę fajnej pracy, a przede wszystkim nowatorskiej.
Ja w imieniu wszystkich autorów pozwolę sobie przekazać podziękowania za te miłe słowa. Ten program CyberZASP to rozumiem nie tylko program, który tutaj jest realizowany w naszej rozgłośni, prawda?
Nie tylko. Jest taki straszny przepis Narodowego Centrum Kultury, że może zwyciężyć z jednej instytucji jeden projekt. I do nas, do zarządu głównego, wpłynęły trzy wnioski. Z Krakowa, Poznania i Warszawy. Ale nie aplikowali wszyscy z tych oddziałów o pełną sumę. Więc wpadliśmy jako zarząd na pomysł, pobiegłem do dyrektora Narodowego Centrum Kultury i zadałem pytanie. Panie dyrektorze, jeżeli zmieścimy się w tej sumie, która jest przeznaczona, do której tylko aplikujemy do konkursu, to czy Narodowe Centrum Kultury zaakceptuje trzy różne programy z trzech różnych ośrodków, a ja panu daję słowo, że będzie to, o to chodziło panu ministrowi Narodowemu Centrum Kultury, żeby jak najwięcej artystów mogło być zaangażowanych z całej Polski. Nie ukrywajmy, jest to wspaniały gest ministerstwa, bo przecież Narodowe Centrum Kultury to jest agenda ministerstwa, jest to wspaniały gest ministerstwa w kierunku naszego środowiska, żeby, przepraszam, mówiąc potocznie, dać zarobić, ale wykonajcie jakąś artystyczną pracę. No i kiedy przyniosłem tę radosną wiadomość do, jak my to mówimy, nie po polsku, na zarząd, no to żeśmy uchwalili, że proszę bardzo, kochani, piszecie ten wniosek, wszyscy trzej, cała trójka, możecie się żreć, podzielcie sobie tylko te pieniądze. No i napisali tak wspaniale, że tam jeszcze pani Julia Bromberek z Krakowa, pani Anna Golc z Warszawy i właśnie Filip Frontczak z Poznania. Bardzo się tam przepychali, to mogę zdradzić państwu, ale napisali to tak wspaniale, że nie tylko ZASP dostał pełną sumę, wcale nie musiał, ale i zajął pierwsze miejsce w punktacji. No i dzięki temu Kraków, Warszawa i Poznań, ale bez wątpienia Poznań najwięcej skorzystał, oddział poznański. A dlaczego? Dlatego, że to, co powiedziałem na początku, oddział poznański zrzesza aktorów z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Kalisza, poznańskie teatry i Gniezno. I wszyscy aktorzy, naprawdę wszyscy aktorzy z tych ośrodków zostali zaangażowani. O to chodziło w tym programie. Ale i są szczęśliwi. Wracam z tego zebrania nadzwyczajnego w tej chwili. I koleżanki i koledzy mówili, że to jest fajne. Dlaczego? Dlatego, że oni do tej pory, proszę państwa, ja się troszkę narażę mojemu ośrodkowi warszawskiemu i Januszowi Kukule, dyrektorowi głównemu Teatru Polskiego Radia, ale do tej pory teatry radiowe raczej to była domena wyłącznie Warszawy, a w tej chwili Poznań. Co jest wspaniałego i paradoksalnie ci koledzy występujący nie walczą o pieniądze. Weszli już do banku głosów, czyli jakiś reżyser słuchając kogoś nowego, kogoś charakterystycznego.
Pan wie co mówi, nagle, bo sam reżyserował.
Tak,
też, prawda?
Nagle ma, ja to robiłem wielokrotnie, no młodych, nie tylko młodych, ale i charakterystyczne głosy szczególnie w dubbingu. A dostać się do Warszawy, do dubbingu czy do radia jest dość ciężko.
Oby takie owoce też przyniósł ten program. Jeśli pan pozwoli, panie prezesie, na koniec chciałem jeszcze troszeczkę prywaty podpytać o prywatne pana życie, bo znalazłem informację, że jest pan hodowcą koni. To trudne zajęcie. Skąd w ogóle ta pasja?
To jest bardzo proste do wytłumaczenia. Rodzina aktorsko-rolnicza. Z jednej strony hodowcy koni, ale profesjonalni, z dziada, pradziada, a z drugiej strony aktorzy. I tak to się ułożyło, że kiedy zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, to kupiłem najpierw motorower. Ale już następne pieniądze to już był koń.
Już niemechaniczny.
I byłem jedynym studentem szkoły teatralnej w Łodzi, filmowej.
Który przyjeżdżał na zajęcia na koniu.
Nie, który przyjeżdżał na zajęcia, ale z Warszawy. Mieszkając w Warszawie, sobota, niedziela, dojeżdżałem konno. Koń był
żart.
To nie był żart, naprawdę. Koledzy moi to potwierdzą. Ten koń był, wyjeżdżałem o świcie z Warszawy, ze stajni. Pod Warszawą. Tak. O godzinie 7 meldowałem się u pani profesor Janiny Niesopskiej na balecie. Koń w tym czasie był przywiązany do latarni. Kończyłem balet, jechałem do stajni, odstawiałem go i biegłem dalej na zajęcia. A żeby zagrać u pana profesora Machulskiego, który był moim opiekunem roku cudownym w Zamościu, w Romeo i Julii, obsadził mnie jako najstarszego na roku. Miałem wtedy taką brodę do pasa. No i jako starca obsadził mnie w roli księcia Werony. I żeby zagrać tego księcia, ja mówię: panie profesorze, to ja zagram tę rolę na koniu. On mówi: Krzysiek, no co ty się wygłupia? Nie wierzył, naprawdę nie wierzył. Pojechałem do Koszalina, kupiłem właśnie tego konia, o którym wcześniej opowiadałem. Ale wydałem na niego wszystkie pieniądze. Już nie starczyło mi na transport. I 750 kilometrów w 2 tygodnie przejechałem z Koszalina do Zamościa, grając w tymże spektaklu.
Nie żałuję, że o to zapytałem, naprawdę.
Proszę pana, najpiękniejsze moje wakacje, jakie wakacje, najpiękniejsza przygoda w życiu, jaka mogła mnie spotkać. Oczywiście po przygodzie Daniela, może mnie słyszysz, albo twoje siostry. Dzięki Bogu, że mnie nie chciałaś, poznanianko przepiękna.
Wawrzyniak.
Tak? Wawrzyniak, och, tu nazwisko pada, dlatego, żebyś miała całe życie przechlapane z takim szaławiłą.
No ale na koniach się nie skończyło, bo jest pan też właścicielem 60 powozów konnych, tak? I także właścicielem tytułu chyba wicemistrza Europy, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
tak? No to jak już się chwali.
Powożeniu. Tak, jak już się króciutko, bo ta historia mnie zachęciła, żeby jeszcze pana
bardzo
chwileczkę. Na
64 zabytkowe powozy, 14 sikawek konnych, 8 sań i drabina strażacka z 1900 roku. Wszystko zabytki, wszystko odrestaurowane. Moje muzeum różni się tym od muzeum w Łańcucie, że tam, jak powóz zostaje zakupiony do muzeum, to jak łysek z pokładu idy wchodzi pod pokład i już nigdy nie wychodzi. Moje natomiast wszystkie powozy są przywracane, przywracany jest im dawny blask i wszystkie uczestniczą w tak zwanych zawodach i konkursach w tradycyjnym powożeniu. Już zrzeszyliśmy się w Polsce, w takiej międzynarodowej, Polacy w międzynarodowej organizacji. Ona, centrala jest we Francji. No i właśnie w 2012 roku, powożąc piątką koni, a ten, który wygrał, powoził czwórką, ja miałem trudniej, zdobyłem ten tytuł wicemistrza Europy. Przepraszam, będę się chwalił. No. Jestem mistrzem Europy, dlatego że on został po 2 miesiącach zdyskwalifikowany. Rzeczywiście.
No to tego już nie doczytałem, to przepraszam.
Ale nie, to mało. Ja staram się tego. Nawet, nie, tak. To jest sport dżentelmenów i nie wolno o takich rzeczach mówić, ale pochwalę się, został zdyskwalifikowany. Niemniej jednak tytułu mnie nie przywrócono, a dzięki tej umiejętności, temu hobby, na Stadionie Narodowym w ostatnim widowisku miałem przyjemność występować. Powoziłem 6 koni w powozie.
Piękny.
Tak, w powozie moich koni, mojej hodowli, tak, i mojej żony, a powóz, oryginalne Lando pana prezydenta Mościckiego, jest w mojej kolekcji. Zresztą niektórzy prezydenci już Polski, w tym i ważne osobistości, już miały przyjemność podróżować. No a ostatnio na Stadionie Narodowym Piłsudski.
No właśnie.
Andrzej Gajewski grający Piłsudskiego. To się bardzo przydaje, to się przydaje. Ja gorąco zapraszam państwa. Na pewno będą teraz kolejne obchody. W 11 listopada jestem, pochwalę się, współtwórcą zaproszony. To organizuje Biuro Promocji Niepodległa. Organizuje uroczystości narodowe, a moja działka już od 2 lat to jest zamiana dziedzińca Ministerstwa Kultury w Muzeum Powozów i Sikawek Konnych. Tam ściągam te wszystkie swoje eksponaty.
Uruchamiane.
A po krakowskim przedmieściu na 2 godziny, właściwie na 3, zamieniam krakowskie przedmieście na Warszawę z lat 20. Krążą powozy, samochody stare, statyści w stosownie ubrani. No taka zabawa dorosłego chłopca.
Ale przepiękna. Na koniec, panie prezesie, żeby podsumować jednak też naszą rozmowę, czy pan zaprasza też młodych, zwłaszcza artystów, którzy no, w tej chwili nie są w Związku Artystów Scen Polskich, do tego, żeby się włączyć do może tego związku?
Bardzo zapraszam koleżanki i koledzy będący w szkołach teatralnych, uczący się, ale i młodzi, którzy jesteście w teatrach. Naprawdę po zmianie tego statutu możemy wam dać bardzo dużo. Możecie przynieść ciekawe projekty i już po najbliższym walnym zjeździe, kiedy uchwalimy tak zwane regulaminy, które będą regulowały tę możliwość przyznania pieniędzy, możecie liczyć na stypendia. Ja dlatego zwracam się per wy do was, młodzi. Byłem sam młody.
Kolega z branży.
Koledzy z branży, możecie przychodzić, możecie aplikować. ZASP pomoże.
Polski aktor, proszę państwa, reżyser teatralny, przez kilka lat radiowiec, też przedsiębiorca, hodowca koni, jak słyszeliśmy przed chwilą, ale przede wszystkim prezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich, Krzysztof Szuster, był gościem tego programu. Bardzo panie prezesie dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia państwu, ale proszę mi pozwolić, jeszcze ja muszę prywatę, ale taką dla poznaniaków. Niebywałe zdarzenia będą miały miejsce już niedługo. Otóż dzięki znowu państwa rozgłośni rozpoczniemy ZASP, Ministerstwo Kultury i oczywiście ZAIX i państwo, uruchamiamy teatr radiowy w Poznaniu. Pan prezes... Nowa wiadomość. Będą słuchowiska, ZASP partycypuje w kosztach, będą na to fundusze i dzięki temu damy, no przepraszam, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, wystąpić kolegom, a już niedługo będą najbliższa premiera 11 września. Zapraszamy serdecznie na premierę Dowcip, to takie nowe przedstawienie w Kaliszu, ale i również od 19 września do 26 września słynne kaliskie spotkania teatralne. No i oczywiście zapraszam gorąco do poznańskich teatrów i już w Teatrze Nowym niedługo premiera Matki w reżyserii Radka Stępnia z ulubionymi poznańskimi aktorami.
Mało tego, ja pana prezesa zapewniam, że o tych wszystkich spektaklach informujemy na bieżąco w naszych informacjach kulturalnych.
Panie redaktorze, gdyby pan był piękną redaktorką, ucałowałbym pana teraz w podzięce, bo radio ma taką siłę. Jednak jadąc samochodem włączamy najczęściej to radio, ono się tam sączy, a te wiadomości o kulturze są na wagę złota. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję również panu, prezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich, Krzysztof Szuster.